Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, a moim gościem jest pani Anna Wawrzyszko, prezes Związku Polaków w Niemczech RODLO. Kłaniam się pani prezes.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Związek RODLO ma w tym roku już 100 lat. Jest to stowarzyszenie zaangażowane w sprawy polskie w Niemczech. A dziś politycznie jedną z najważniejszych kwestii jest uznanie Polaków za mniejszość w Niemczech. Główny argument wysuwany przeciw, podnoszony przez stronę niemiecką, brzmi tak, że mniejszość to autochtoni. Polacy tego warunku nie spełniają. Jak pani odniosłaby się do tak postawionej argumentacji?
Szanowny panie redaktorze, rzeczywiście kwestia pewnego rodzaju, tak jak pan to ujął, definiowania mniejszości poprzez właśnie autochtonicznych mieszkańców określonych terytoriów stała się kryterium dla definiowania w dzisiejszych czasach mniejszości narodowych, co właściwie, panie redaktorze, stoi równocześnie w sprzeczności do tego, w jaki sposób została zdefiniowana mniejszość niemiecka w Polsce, z uwagi na fakt, że samo pojęcie mniejszości i definiowanie tych mniejszości ma tą samą genezę, zarówno w przypadku mniejszości polskiej w Niemczech, jak również w przypadku mniejszości niemieckiej w Polsce. A dlaczego? Musimy w tym odnieść się do dwóch kwestii, tak naprawdę dotyczących definiowania mniejszości i w ogóle początków tej mniejszości. Oczywiście argumentem takim przewodnim w Polsce obecnie jest nieszczęsny artykuł Konstytucji Weimarskiej 113, który mówił tylko i wyłącznie o obcojęzycznych częściach narodu Rzeszy, do którego tak naprawdę wszyscy się dzisiaj odwołują, wyrywając z kontekstu prawnego całą tą definicję. Bo oczywiście zgoda jest taka, że rzeczywiście ten artykuł w ten sposób to definiował.
To znaczy Niemcy wskazaliby na taką różnicę, już ukonkretniając to, że ta mniejszość, na przykład ci Niemcy mieszkający w Opolu, oni tam mieszkają od dawien dawna, natomiast ci Polacy to są ci, którzy gdzieś tam wyemigrowali, w tym sensie nie są mniejszością, prawda? Tak ten argument jest skonstruowany.
I ten argument nie jest argumentem właściwym, dlatego że tak, po pierwsze Polacy od rozporządzenia o wysiedleniach jeszcze Bismarcka z 1885 roku wędrowali i dokładnie tak samo Niemcy przywędrowali na teren, a szczególnie takie intensywne przemieszczanie się było po wojnie prusko-austriackiej na tereny obecne Śląska. Wykluczyć, a oczywiście należy tutaj przypadek Gdańska, Prus Wschodnich, bo tam rzeczywiście Niemcy od pokoleń zasiedlali te tereny. Wątpliwością jest to, czy rzeczywiście ci autochtoni, którzy dzisiaj to reprezentują mniejszość, są rzeczywiście tymi spadkobiercami, bo należałoby się zapytać z uwagi na bardzo restrykcyjne posiadanie obywatelstwa niemieckiego, czy oni by w ogóle otrzymali to obywatelstwo. I to by definiowało, jeżeli chodzi o w tej chwili postawione takie kryteria przez państwo niemieckie, czy są rzeczywiście mniejszością. Ale ja muszę się odnieść, wie pan co, jeszcze do tego artykułu 113, bo on jest po pierwsze wyrwany z kontekstu w przypadku mniejszości polskiej na terenie Niemiec, bo on stał w sprzeczności do Konstytucji Weimarskiej, o czym sami debatowali podczas, bo cała debata dotycząca tego artykułu 13 toczyła się jeszcze za Republiki Weimarskiej w prawie. Tam powstało mnóstwo ustaw do tego artykułu 113, na który się obecnie powołujemy, że ten nie było wyartykułowanej mniejszości. A przede wszystkim, proszę pana, dlaczego? Dlatego, że ono było w sprzeczności do praw podmiotowych, które były tam nakreślone w tym.
Pani prezes, gdybyśmy mogli naszym słuchaczom krótko powiedzieć, jakie byłyby korzyści dla Polaków w Niemczech, gdyby uzyskali status mniejszości. To może być też interesujące nasze radio regionalne, ja Radio Poznań, to może być interesujące też dlatego, że wiele rodzin tutaj z Wielkopolski ma też rodziny właśnie w Niemczech, więc na czym polegałaby zmiana tego statusu?
Ale tylko muszę się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo krytykowani jesteśmy za to, że tak naprawdę nie byliśmy mniejszością w dwudziestoleciu wojennym, ale prawo, stanowione prawo poprzez chociażby traktat wersalski, który w artykule 91 wyraźnie mówi o mniejszości polskiej. Następnie konwencja górnośląska w swoich zapisach prawnych, w swoich artykułach artykułuje mniejszość polską, więc jest wiele aktów prawnych.
Mniejszość polską w Niemczech, tak?
Tak, których nie da się podważyć, że nie było definicji mniejszości polskiej w Niemczech, bo proszę pana, dzisiaj z punktu widzenia prawnego, jeżeli zaczniemy podważać ten status mniejszości międzywojennej, to nie będziemy mogli wywieźć tego prawa, które zostało nam odebrane dekretami poprzez II wojnę światową. Więc najpierw...
Myśli pani tu o tych dekretach Geringa, które pozbawiały Polaków majątku, tak?
Majątku, tak. To był dekret wywłaszczeniowy, ale jakie to ma istotne znaczenie, bo tylko były dwa dekrety wywłaszczeniowe, właściwie, które zawierały kryterium etniczne. Dotyczyło to 38 Żydów i Polaków właśnie 40. To jest bardzo istotne z punktu widzenia prawa. Nie możemy mówić, jeżeli tak naprawdę w prawie międzynarodowym jesteśmy uznani jako mniejszość, tak, bo traktat wersalski, do dzisiaj Francja się powołuje w swoich traktatach na traktat wersalski, konwencja górnośląska i wiele innych ustaw niemieckich, które powstawały do konstytucji, do tego artykułu 113, nadawało nam to prawo.
A jak pani prezes, skoro już mówimy, że są pewne argumenty prawne, jak pani prezes ocenia polski rząd w tej walce, działania polskiego rządu w tej walce właśnie o to, żeby Polacy uzyskali status mniejszości? Czy wykorzystuje się te argumenty, które pani tutaj przywołuje? Czy uważa pani, że te działania są wystarczające?
Wie pan co, no przede wszystkim odstąpiono od pewnego rodzaju rzeczywiście dążenia do tego, do tak zwanej ochrony mniejszości, ale czym było to spowodowane? Spowodowane to przede wszystkim było traktatem o dobrym sąsiedztwie, który powstał na kanwie tego wszystkiego, o czym my mówimy, który nadał nam prawa, bo w swoich zapisach traktat o dobrym sąsiedztwie właśnie artykułuje prawa mniejszości poprzez konwencje, które wymienia. Natomiast problem jest z tym, że ten traktat niestety, ale w zakresie praw, które zostały nam nadane i obowiązków, które zostały poprzez ten traktat nałożone na stronę niemiecką, wyraźnie wyartykułowane, nie funkcjonuje.
Czyli strona niemiecka nie wywiązuje się z założeń traktatowych.
Założeń traktatowych. Nie objęła nas ochroną tak naprawdę, dlatego że ochrona, która wynika z traktatu, nie jest tylko...
Pani prezes, co ma pani na myśli, mówiąc ochrona? Jakie konkretne działania byście państwo oczekiwali tu od rządu niemieckiego? Co rząd niemiecki miałby Polonii tutaj dać?
Przede wszystkim, proszę pana, ten traktat, o którym mówimy, który miał właściwie zabezpieczyć prawa mniejszości, która nie została w sposób kuriozalny zdefiniowana w traktacie jako mniejszość polska, ale jako grupa tożsama. Jeżeli chodzi o prawo grupa tożsama do mniejszości niemieckiej, to jest grupa taka sama, czyli posiadająca te same prawa. Mamy tutaj naruszoną zasadę wzajemności, bo właściwie wyodrębniono dwa różne podmioty, jak to dzisiaj Niemcy definiują, a nadano te same prawa. Niemcy twierdzą, że nie mogą po prostu realizować tego traktatu z uwagi na landy.
Tak, ja wiem, ale konkretne rzeczy, jakie by się zdarzyły, gdybyście państwo mieli ten status? Co by się zmieniło?
Przede wszystkim, proszę pana, to o czym my zawsze mówimy i do czego dążymy, czyli prawo do tego, aby móc realizować chociażby jeden z elementów świadczących o tej odrębności, to jest prawo do nauki języka polskiego ojczystego. Ono nie wiąże się tylko, proszę pana, z takim prawem, że my nie mamy zamykanych, nie wiem, salek, bo my tych salek nie posiadamy. Nie mamy prawa do tego, aby na przykład jakieś miasto, gmina taką salkę użyczyło nam do realizacji tych praw, bo my nie jesteśmy organizacjami zarobkowymi, czyli właściwie państwo niemieckie poprzez to, że nie realizuje postanowień traktatowych, jednocześnie...
Czyli język polski, to... czyli tak naprawdę jest ograniczenie do edukacji języka polskiego. To jest
tak,
pierwsza
jest
sprawa.
Bez finansów i bez tego, bez miejsc, które mogłyby być miejscami właśnie dla tworzenia, dla kontynuowania, dla takich miejsc, które by kojarzyły się z polską kulturą, tego nie ma w Niemczech, w propozycji państwa niemieckiego. Taką propozycję, proszę państwa, strona polska zaoferowała mniejszości niemieckiej, która dopiero ustawę o mniejszościach otrzymała w 2004 roku, czyli właściwie na podstawie traktatu była szeroka gama propozycji dla mniejszości niemieckiej w Polsce, która nie miała tak naprawdę uprawnień ustawowych.
Jak pani ocenia obecne działania, no przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej materii?
No, proszę pana, no są prowadzone naprawdę rozmowy, które nie tyle próbują zarysować całą tą sytuację, ale próbują przede wszystkim pobudzić stronę niemiecką do pewnej refleksji. Dlatego, że nie jest prawdą, że w Niemczech państwo niemieckie łoży na język ten związany z traktatem. Oni z obowiązku wynikającego z Unii Europejskiej mają dyrektywę 77 i tak samo płacą tak naprawdę, ale tylko za język pochodzenia, czyli pracowników przybyłych na teren Niemiec w ramach Unii Europejskiej, których dzieci mają prawo do tego w razie czego, gdyby rodzice chcieli wrócić. My mamy traktat. Traktat nie funkcjonuje. Nie może obywatel niemiecki pochodzenia polskiego stać się...
A według pani wiedzy, w jakim momencie znajdują się teraz te negocjacje? Bo rozumiem z tego, co pani mówi, że jakieś negocjacje trwają. W którym miejscu
tak,
teraz
ale...
jesteśmy?
No, proszę pana, no, dochodzi do takich sytuacji, w których jesteśmy dzisiaj zdani tak naprawdę na pieniądze, które przyjdą w ramach tego, co postanowił pan minister Czarnek, czyli obcięcia dotacji mniejszości niemieckiej, bo my nie mamy pieniędzy żadnych i nie ma szans na to, żeby powstał jakikolwiek fundusz w Niemczech.
I te obcięte środki mniejszości niemieckiej, one są do państwa kierowane w tym momencie, tak?
Tak, one będą, taka jest oficjalna wersja.
Jaka to będzie kwota?
Proszę pana, no mówi się o 40 milionach złotych skierowanych, ale to nie, powiedzmy tak, no tutaj takich potrzeb nie ma. To szczerze przyznajmy się do tego, my nie jesteśmy na takim poziomie rozwoju, dlatego że jeżeli język polski ojczysty jest utrzymywany tylko i wyłącznie przez państwo polskie, to nie możemy mówić o jakiejś gamie rozwojowej, która tutaj jest, bo żebyście państwo wiedzieli, drodzy słuchacze, my mamy normalne dzienniki, język jest uznawany w Polsce, bo zdają dzieci certyfikaty, a nauczycielka da pracę 2 razy w tygodniu w tych warunkach, jakie mamy, otrzymuje miesięcznie 120 euro.
Ale rozumiem, że te środki, które państwo by dostali, one pozwoliłyby co, zbudować profesjonalne szkolnictwo języka polskiego w Niemczech, tak?
Ono jest profesjonalne pod względem merytorycznym, tylko my się tułamy.
Ale po prostu, czyli... w tym momencie przy takich środkach możecie, nie wiem, właśnie tą pensję wypłacić normalną możecie
tak,
budynek, prawda, wynająć jakiś...
Może opłacić czynsz na przykład na najbliższe, nie wiem, 5 lat, tak? Możemy po prostu zacząć finansować, bo to nie jest tak, że dzieci się nie chcą uczyć. Przede wszystkim,
pani,
proszę państwa, musimy...
Pani prezes, ostatnie zdanie, bo musimy już kończyć.
Musimy, proszę państwa, wiedzieć o jednym, że W większości w tych szkołach społecznych, które my organizujemy, są dzieci, które przychodzą z trzeciego, z czwartego, piątego pokolenia, których rodzice nieraz nie znają w ogóle języka polskiego.
Trzeba od podstaw te dzieci kształcić.
Trzeba od podstaw uczyć te dzieci. Mimo wszystko te dzieci naprawdę sobie świetnie radzą, zdając certyfikaty, które im są później potrzebne, bo większość z nich jedzie na studia jako Niemcy, pochodzenia polskiego, mają stypendia naukowe w Polsce i dzięki temu, że właśnie kontynuowali tą naukę języka polskiego, są związani z powrotem z ojczyzną. To jest
w tym momencie musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. My do Związku Polaków w Niemczech Rodło będziemy na falach Radia Poznań jeszcze wracać. Bardzo dziękuję. Moją rozmówczynią była pani Anna Wawrzyszko. Kłaniam się pięknie.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
A państwu życzę miłego dnia. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.